Skąd się wzięła Argentyna?
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Michał, Jacek, Andrzej, Agata, Anna, Mariusz, Tomasz, Andrzej, Damian, Łukasz, Justyna, Wojciech, Maja, Andrzej oraz Dawid, a także Wioletta, która do mnie wróciła i Borys, który do mnie wrócił i ma 14 urodziny. Wszystkiego dobrego, Borysie. A poza tym chciałbym podziękować Oskarowi, Kote, Arturowi, Chomikowi Apokalipsy, którzy postawili mi kawę, oraz Krzesimirowi, Astrokotowi, Bogumiłowi, Irkowi, Rosie oraz antyasfaltowej grupie rowerowej, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański i buycoffee.to/miloszszymański. Moi drodzy, słowo się rzekło. Argentyna zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej mężczyzn i dobrze, bo grała dużo lepiej od Francji, aczkolwiek mecz o finał, muszę przyznać, był całkiem gruby, ale ja bardzo kibicowałem Argentynie, bo zależało mi na tym, żeby Francja nie wygrała, bo nie miałem ochoty o niej robić kolejnej serii, aczkolwiek miałem chytry plan, który prędzej czy później spożytkuję. Natomiast jeżeli chodzi o Argentynę, no to czeka Was teraz podróż przez nie tak znowu długą historię Argentyny, ale też, ponieważ nowy rok, nowa ja, to pomyślałem sobie, że zrobię serię o Argentynie troszeczkę inaczej niż robiłem serię do tej pory, to znaczy luźno trzymając się chronologii, ale raczej skupiając się na najważniejszych zagadnieniach, na odpowiedzi na najważniejsze jedno pytanie w każdym odcinku. I pytanie dla dzisiejszego odcinka brzmi: skąd się wzięła Argentyna, więc zapraszam Was na odcinek 255, albo jak kto woli, pierwszy odcinek historii Argentyny. Zacznijmy od tego, że Argentyna wzięła się od kłamstwa, albo od wielkich planów, wielkich marzeń i wielkiej pazerności. Oczywiście zacząć należy od tego, że Argentyna, terytorium dzisiejszej Argentyny, zamieszkane było przez rdzennych Amerykanów, no ale niewiele o nich wiemy. Mamy ślady ich obecności, mamy resztki ich osad, mamy ślady w jaskiniach i tak dalej, no ale generalnie, ponieważ nie mieli pisma, które bylibyśmy w stanie odczytać, albo też Hiszpanie w trakcie kolonizacji zniszczyli dowody na istnienie jakichś państw tamże, to niewiele o tym wiemy. Wiemy natomiast, że północno-wschodnie krańce Argentyny były częścią Imperium Inków pod koniec XV wieku, a więc na krótko przed przybyciem tam Hiszpanów. No i tak, w czasie kiedy Hiszpanie na początku XVI wieku eksplorowali nowy ląd, Amerigo Vespucci oczywiście przepływa w okolicy, no ale za bardzo nie fatyguje się, żeby zobaczyć, co jest na tymże lądzie. Dopiero w 1516 roku na ląd schodzi pierwszy Hiszpan Juan Díaz de Solís, który zresztą pływał wcześniej z Amerigo Vespucci. W każdym razie, od niego zaczyna się kłamstwo, ponieważ to właśnie on w 1516 roku dopływa do Rio de la Plata. Rio de la Plata nie jest to rzeka, jakby wskazywała nazwa. Rio de la Plata znaczy rzeka srebra. Natomiast jest to miejsce, gdzie uchodzą wielkie rzeki z centrum kontynentu południowoamerykańskiego. Znane Wam zapewne takie rzeki z historii Brazylii jak Paraná, rzeka Urugwaj, rzeka Paragwaj, rzeka Salado, które wszystkie zlewają się ostatecznie w dwie potężne rzeki, czyli rzekę Urugwaj płynącą, no z grubsza rzecz biorąc, północ-południe i rzekę Paraná, która płynie też północ-południe, ale trochę bardziej ze wschodu. I one obie uchodzą dokładnie w tym samym miejscu, czyli w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się miasto Buenos Aires. I ta zatoka morza, która jest dosyć mocno słodką wodą z uwagi na te wszystkie wypływające z kontynentu rzeki, nazywa się Rio de la Plata. Kłamstwo polega na tym, że po pierwsze oczywiście Rio de la Plata to jest zatoka morska, a nie żadna rzeka, przy czym no, miejscami woda jest słodsza niż normalne morze i czasami jak dobrze dużo syfu przyjdzie z rzek, a rzeki są generalnie brązowe w tym fyrtlu, no to tam też się potrafi dosyć mocno woda zabrązowić, więc przypomina rzekę. Poza tym jest to wąska i dosyć długa zatoka, znaczy przez wąska rozumiem kilkadziesiąt kilometrów raptem, jak się płynie środkiem, to widać brzeg z obu stron. Ale większym kłamstwem jest to srebro, ponieważ legendy krążyły o Eldorado, że gdzieś jest to miasto złota, które ukrywają ci rdzenni Amerykanie. No i podobne legendy krążyły, że gdzieś jest to miejsce, gdzie ukrywają także srebro i że gdzieś w okolicy Rio de la Plata muszą być potężne złoża srebra. I plotka ta mogła być wymysłem czyjś po prostu po pijaku, nie, w tawernie. Ta plotka mogła także wynikać z tego, że ktoś bardzo chciał, żeby tam było srebro. Mogła także wynikać z tego, że jeżeli rozniosłoby się, że tam w tamtej okolicy jest jakieś srebro, to więcej ludzi byłoby chętnych, żeby popłynąć tam i eksplorować tę okolicę. Poza tym pamiętajcie, że w owym czasie wyprawy kolonialne odbywały się na tej zasadzie, że arcykatoliccy królowie Hiszpanii, znaczy wtedy jeszcze Kastylii i Leonu oraz Aragonii, generalnie dawali kasę na wyprawy. To była wyprawa czysto biznesowa, więc dawali kasę na takie wyprawy, gdzie była szansa, że będzie jakiś zwrot z tej inwestycji. W związku z tym, jeżeli była nadzieja, że skądś ktoś przywiezie dużo srebra, złota, innych kosztowności, to czymś takim się interesowali. A jak takiej szansy nie było, to sobie darowali. Natomiast jeżeli chodzi o wielkie złoża srebra, to z grubsza rzecz biorąc w tej okolicy faktycznie są duże złoża srebra. Przez w tej okolicy, rozumiem, no, 2000 km dalej, na północ, w Boliwii znajduje się miasto Potosi, wysoko w Andach, gdzie jest ogromna, gigantyczna kopalnia srebra, która to stanowiła kilkadziesiąt procent światowego wydobycia srebra w XVII, XVIII, XIX nawet wieku. W związku z tym te legendy o tym, że gdzieś jest srebro, no, są do pewnego stopnia prawdziwe, ale to trochę tak, jakby powiedzieć, że w Poznaniu są ogromne złoża węgla. Znaczy nie do końca w Poznaniu, tylko kawałeczek dalej, a tak właściwie to 2000 km dalej, gdzieś pod Donieckiem. Oczywiście możliwym jest także, że Juan Díaz de Solís nazwał tak Rio de la Plata, bo mu się podobało słowo plata, w sensie srebro, tak też może być. W każdym razie stąd się wzięła ta nazwa i funkcjonuje ona dla Zatoki do dzisiaj, a przez pewien czas była nazwą dla całego państwa. Aczkolwiek w pewnym sensie jest nią do dziś, ponieważ słowo Argentyna wzięło się od łacińskiego słowa argentum, oznaczającego srebro. No ale wiecie, w tej części świata to nie jest nic dziwnego, bo przecież Boliwia nazwana została od Simona Bolivara, który nigdy w Boliwii nawet nie był. Ale to jest temat na osobny odcinek. Kolejnym ważnym człowiekiem w tej historii jest Pedro de Mendoza, który został pierwszym, no nazwijmy to gubernatorem Nowej Andaluzji. To było w 1534 roku i ten, nazwijmy to, podział administracyjny chwilę przetrwał, bo aż 8 lat. I dlaczego 8 lat jest w tym wypadku imponującym wynikiem? No bo Ameryka Południowa, znaczy ta jej część, którą kontrolowała Hiszpania, czyli miażdżąca większość, została podzielona na 6 prowincji i zostały one podzielone równoleżnikowo, tak ładnie od linijki. Pierwsza na północ była Terra Firme, obejmująca dzisiejszą Kolumbię, Wenezuelę i kawałek Brazylii, tam Gujany i tak dalej. Następnie Nueva Castilla, która obejmowała no, Peru i kawał Brazylii, bo przypomnijmy, traktat z Tordesillas ciągle obowiązuje i Portugalczycy mają tylko kawałeczek, ten dziubek Brazylii na wschodzie. Następnie była Nueva Toledo, znowu kawałki jakiejś Boliwii, Argentyny, Chile, Paragwaju, no wygląda to śmiesznie, po prostu cięte jak od linijki, jak granice amerykańskich stanów albo państw w Afryce postkolonialnych. Następnie była właśnie Nueva Andalucía, pod nią była Nueva León, obejmująca no, dolną połówkę Chile i dolną połówkę Argentyny i na końcu Terra Australis, która obejmowała dzisiejszą, z grubsza rzecz biorąc, Terra del Fuego, ziemię ognistą, czyli tę wyspę na południe od cieśnin Magellana. I ten podział Ameryki Południowej był no, kompletnie oderwany od czapy, od wszystkiego, ponieważ w ogóle nie uwzględniał geografii kontynentu, ale nie ma w tym nic dziwnego, bo Hiszpanie nie znali wtedy dobrze geografii kontynentu. No i w 1542 roku powstaje już oficjalnie Wicekrólestwo Peru. No i to Wicekrólestwo Peru także jest podzielone na kilka audiencji, bo tak się nazywają te, nazwijmy to, województwa. No i ich jest 6 dokładnie z początku, potem dojdą jeszcze 2. Nas najbardziej interesują dwie południowe audiencje, czyli La Plata oraz Chile, przy czym La Plata obejmowała większość północnej Argentyny, Urugwaj, Paragwaj, Boliwię i kawałek Brazylii, a Chile całe południe Argentyny, no i oczywiście Chile. I w 1661 roku powstaje nowa audiencja, czyli Buenos Aires, która obejmuje, no, z grubsza rzecz biorąc, tę najbardziej, najgęściej zaludnioną część Argentyny dzisiejszej. Nie będę się nad tym rozkliwiał jakoś specjalnie, natomiast warto byłoby w tym momencie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Chile i Argentyna są dzisiaj odrębnymi państwami? To jest raz, a dwa, jak to jest, że województwo, audiencja Chile obejmowała południe Argentyny? No chodzi o to, że po pierwsze, te państwa są osobnymi państwami dlatego, że idą sobie Andy. Ciężko jest przechodzić przez te Andy, bo one mają po 5, po 6 tysięcy metrów. W związku z powyższym, tworzenie jednego państwa, które jest przecięte takimi górami, oznacza, że ma się de facto i tak dwa osobne regiony, więc żeby łatwiej nimi administrować, no to osobnym województwem, nazwijmy to w ten sposób, audiencją było Chile, a osobną było La Plata. Przy czym południe Argentyny trafiło pierwotnie do prowincji Chile, ponieważ Hiszpanie nie skolonizowali tego terytorium, nie zapuszczali się tam, nie byli tym zainteresowani i nie wiedzieli, że na południu też są góry. W związku z powyższym przypisali to do Chile, potem się okazało, że przejścia nie ma i tak. I w ten sposób to terytorium teoretycznie było częścią Chile, w praktyce nikt się tam nie osiedlał, nikt tym nie administrował, wszyscy to mieli gdzieś. I do początku XX wieku żyli tam sobie rdzenni Amerykanie z plemienia Yaomami na przykład, którzy prawie nie mieli kontaktu z białym człowiekiem, bo tam nikogo nie było. Zresztą do dzisiaj są te terytoria bardzo słabo zaludnione. Ale w skrócie odpowiadając, dlaczego Chile i Argentyna to są dzisiaj dwa państwa, bo Andy. A bardzo często się tak w historii zdarzało, to też widać na przykładzie rozpadu brytyjskiego, francuskiego imperium kolonialnego, rozpadu Związku Radzieckiego itd., że granice administracyjne wewnątrz kolonii są na tyle ważne, że bardzo często kończą one jako granice administracyjne niepodległych państw. Są one dużo ważniejsze niż podziały etniczne na przykład. Zwróćcie uwagę i w Ameryce Południowej, ale przede wszystkim w Afryce, w której jakby miażdżąca większość ludności pozostała ludnością rdzenną. Nie było tam tylu imigrantów, nie udało się wybić lokalnej ludności, równie skutecznie jak rdzennych Amerykanów. W związku z tym mamy państwa, w których jest potężny miks etniczny. Więcej, mamy narody, które mają po kilkadziesiąt milionów ludzi, które żyją w kilku albo w kilkunastu nawet państwach, ponieważ w dalszym ciągu te więzy administracji, te instytucjonalne więzy, te urzędy kolonialne, które jeszcze powstały, zbudowane przez Francuzów, Hiszpanów, Anglików czy Portugalczyków, były silniejsze niż więzy etniczne, niż tożsamość etniczna tych ludzi. W związku z powyższym państwa powstały w takich granicach, w jakich granicach funkcjonowały kolonie wcześniej. I dokładnie to samo było w Ameryce Południowej. Państwo Argentyna powstało, podobnie jak państwo Chile, czy jak państwo Paragwaj, dlatego, że akurat taka była granica konkretnego województwa w ramach kolonii, no i potem, kiedy lokalne elity parły ku niepodległości, to ogłaszały niepodległość w granicach administrowanego przez siebie województwa i nazywały to państwem. Oczywiście województwa, to mówię w cudzysłowie, bo to są przecież ogromne przestrzenie. Argentyna jest dzisiaj dziewięciokrotnie większa od Polski, więc mamy gigantyczne połacie terenu, no ale ponieważ administracja nasza funkcjonuje na tym terytorium, to my jako to terytorium ogłaszamy niepodległość. Oczywiście potem mogą być wojny, coś, ale te pierwotne podziały administracyjne wewnątrz kolonii są niezwykle ważne w historii. W większości wypadków kończą one jako granice państw po prostu. Pierwszym gubernatorem tej Nueva Andalucía był niejaki Pedro de Mendoza i ten Pedro de Mendoza w 1536 roku zakłada osadę o nazwie Buenos Aires. Kolonia była wygodnie położona przy morzu, przy Rio de la Plata, przy ujściu wielkich rzek. Dogodne miejsce, żeby stamtąd kontynuować eksplorację w górę rzek do wnętrza kontynentu. Ale po zaledwie 6 latach Buenos Aires zostało opuszczone przez kolonistów, ponieważ lokalni rdzenni byli dużo silniejsi od Hiszpanów i po prostu wygnali ich stamtąd. W związku z powyższym przez 40 lat nie ma Buenos Aires. I dopiero w 1580 roku Juan de Garay zakłada nowe, że tak powiem, Buenos Aires. Samo miasto, Buenos Aires. Buenos to jest proste słowo po hiszpańsku, znaczy dobre. Natomiast Aires znaczy wiatry. więc samo miasto nazwa oznacza dobre wiatry, ale oczywiście hiszpańskim kolonialnym zwyczajem pełna nazwa była znacznie dłuższa, bo pełna nazwa miasta było Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire, czyli miasto Najświętszej Trójcy i port Świętej Maryi Dobrych Wiatrów. Ale ponieważ wszystkie miasta były wszystkich świętych, Jezusa, Maryi i tam Przenajświętszych i Trójcy Świętej i tak dalej, to zazwyczaj z całej tej nazwy jakby ignorowano tych wszystkich świętych i brano jakiś fragment, który się różni. W tym wypadku różniło się Buenos Aires, Dobre Wiatry, i tak też zostało. Natomiast rzucam challenge, niech mi ktoś powie, jaki byłby w takim razie przymiotnik od miasto Przenajświętszej Trójcy i port Świętej Maryi Dobrych Wiatrów, nie mówiąc już o beczce z cyklu, a wiesz, ja mieszkam w mieście Przenajświętszej Trójcy i porcie Świętej Maryi Dobrych Wiatrów. Brzmi to naprawdę rozkosznie. Tutaj serdecznie polecam Wam zagłębić się w historię Bangkoku i pełną nazwę Bangkoku, bo to jest epic sztos i to jest w ogóle hashtag temat na osobny odcinek. Aczkolwiek przytrzymując na chwilę beczkę, trzeba powiedzieć, że wśród mieszkańców Buenos Aires często się zdarza, że oni na siebie mówią porteño, czyli z mieszkaniec portu. Z portu to nawiązanie tej nazwy tego portu tam Świętej Matki Boskiej Dobrych Wiatrów, nie? Więc to nie zginęło do końca oczywiście. Ale wracając jednakowoż do Buenos Aires i Dobrych Wiatrów i Argentyny. Generalnie sytuacja jest taka, że wicekrólestwo Peru obejmowało większość Ameryki Południowej teoretycznie. W praktyce wicekrólestwo Peru w ogóle nie kontrolowało Amazonii, Hiszpanie w ogóle nie kontrolowali większości Amazonii, nie kontrolowali południa południowej Ameryki, czyli większości dzisiejszej Argentyny i połowy dzisiejszego Chile, i generalnie było tak, że Portugalczycy wpychali się coraz głębiej w tę Amazonię, bo oni po prostu mieli wygodniej, bo znowu Andy. W związku z tym w 1750 roku, żeby jakby wyrównać granice i zmniejszyć napięcia między oboma królestwami, w sensie Portugalią i Hiszpanią, podpisano nowy traktat po ponad 250 latach obowiązywania traktatu z Tordesillas, traktat madrycki. Na jego mocy ukształtowały się mniej więcej dzisiejsze granice pomiędzy Brazylią a byłymi hiszpańskimi koloniami dzisiejszymi i granice wpływów kolonialnych obu mocarstw bardzo mocno przypominają te granice właśnie. I wtedy też Hiszpanie niejako zaczęli urealniać granice swoich prowincji i krótko później powstaje wicekrólestwo Rio de la Plata. Wicekrólestwo Rio de la Plata zostało oficjalnie wydzielone z wicekrólestwa Peru w 1776 roku, co jest przypadkiem tym samym momentem, kiedy Stany Zjednoczone ogłaszają niepodległość. I teraz tak, hiszpańskie kolonie w Ameryce Południowej wtedy były podzielone na Królestwo Peru, które obejmowało, czy wicekrólestwo Peru, które obejmowało już tylko dzisiejsze Peru, tam kawałki Boliwii, kawałki Chile, takie tam rzeczy. Następnie wicekrólestwo Nowej Granady, czyli z grubsza Ekwador, Kolumbia, Wenezuela, Panama. I wreszcie wicekrólestwo Rio de la Plata, które obejmowało dzisiejszą Argentynę, Urugwaj, Paragwaj, Boliwię, tego typu rzeczy. I tu warto podkreślić odcinek trzeci za rubieżą wojny falklandzkiej sprzed 2,5 roku już teraz, w którym mówiłem o tym, teraz powtórzę, Falklandy w owym czasie należały do wicekrólestwa Rio de la Plata, jak najbardziej. Przy czym Rio de la Plata to nie jest do końca to samo co Argentyna, ale nieważne. W każdym razie wicekrólestwo Rio de la Plata opierało się o te wielkie rzeki, o których mówiłem na początku, przy czym jeżeli spojrzycie na skolonizowany, zaludniony teren przez Hiszpanów już wtedy, pod koniec XVIII wieku, a więc raptem 250 lat temu, to w dalszym ciągu większość dzisiejszej Argentyny, praktycznie od Buenos Aires na południe, była niezaludniona. W dalszym ciągu tam Hiszpanie po prostu nie byli tym zainteresowani, założyli tylko kilka portów na wybrzeże, ale interior był im kompletnie nieznany i w ogóle go nie potrzebowali. Znaczy, może nie do końca, może go potrzebowali, ale nie mieli sił, żeby go zaludniać. Zaludniali więc tylko te północne regiony. I warto zauważyć, że nie ma oczywiście dokładnych danych, ale w owym czasie, kiedy powstaje wicekrólestwo Rio de la Plata, miało około 500 000 mieszkańców. Te gigantyczne przestrzenie 500 000 ludzi, więc tam było naprawdę pustawo. Do kolonializmu będę jeszcze wracać w kolejnym odcinku, w którym Wam opowiem o Argentyńczykach. Natomiast teraz warto zauważyć, że pierwszą wojnę, cudzysłowie Argentyna zaliczyła jeszcze zanim była niepodległym krajem i zanim coś takiego jak Argentyna w ogóle powstało. Mianowicie była to brytyjska inwazja na Rio de la Plata w 1806 i 1807 roku. No i oczywiście, jak się możecie spodziewać, tak, to jest czas wojen napoleońskich. Wojen napoleońskich, które zmienią zupełnie geografię świata, można śmiało powiedzieć. No bo tak, Hiszpania jest w owym czasie jeszcze w sojuszu z Francją. Francja jeszcze, Napoleon, jeszcze postanowił nie ładować swojego brata na hiszpański tron i de facto dokonać okupacji Hiszpanii. W związku z tym Hiszpania w sojuszu z Napoleonem przeciwko Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania stwierdza, że zaatakuje od tylca i najeżdża Rio de la Plata, okupuje nawet przez półtora miesiąca Buenos Aires. Co oczywiście później zostanie odkopane i będzie świetną pożywką do napędzania argentyńskiej nienawiści wobec Brytyjczyków po to, żeby Argentyńczycy nie zwracali uwagi na to, jak ich rząd sobie nie radzi, o czym oczywiście będę mówić później. W każdym razie warto to odnotować, to się dzieje. Ale wojny napoleońskie, jak już mówiłem, miały znacznie bardziej istotny skutek w tym, że ponieważ hiszpańska korona zaczęła się chwiać, znaczy Napoleon sobie ją wziął i dał bratu, no to kolonie w Ameryce Południowej miały bardzo mieszane podejście do tego, co zrobić dalej, bo jedni twierdzili, jeden stronnica polityczny twierdził, że trzeba stać za Hiszpanią, ktokolwiek by w niej nie rządził, a inni mówili, hello, jakie stanie za Hiszpanią? To są Francuzi, a nie Hiszpanie, teraz rządzą w Hiszpanii, więc my musimy pozostać prawi, prawdziwi, musimy pozostać blisko tradycji bycia rządzonym przez Hiszpanów, więc my nie uznajemy tego króla, który jest w Madrycie, my czekamy, aż na tron hiszpański wróci Hiszpan. No jeszcze im mówili, hello, ale po co nam ta Hiszpania? A może by tak zrobić independencja? I tak oto południowa Ameryka osuwa się w trwające, no bez kilkadziesiąt właściwie lat, zależnie od regionu, wojny o niepodległość i w ciągu kilkunastu lat Ameryka Południowa zmieni się nie do poznania, bo w 1800 na przykład roku Ameryka Południowa to były generalnie wielkie połacie hiszpańskiej kolonii, wielkie połacie portugalskiej kolonii i tam fragmenty jakieś tam tutaj trochę holenderskiego, tu trochę francuskiego, ale to generalnie był obszar kolonialny. 20 lat później Ameryka Południowa to jest zestaw zupełnie nowych państw, które powstały na gruzach tych kolonii. Coś zupełnie nowego i jednym z tego zupełnie nowego była właśnie Argentyna. Ale zanim się pojawiła Argentyna, no to miało miejsce jeszcze bardzo, bardzo wiele wojen. Zacznijmy od argentyńskiej wojny o niepodległość, która wybucha w 1810 roku, a więc w tym samym czasie co niepodległość Paragwaju, co niepodległość Meksyku. No i generalnie to był dobry moment, bo ludzie w Ameryce Południowej zdali sobie sprawę z tego, że generalnie nie będą nimi rządzić jacyś tam Francuzi, a w ogóle najlepiej, żeby Hiszpanie też nimi nie rządzili. W niepodległości Argentyny, jakkolwiek by Argentyńczycy nie chcieli o tym mówić, bardzo dużą rolę miała Wielka Brytania. Oczywiście była to rola negatywna, ale wpływowa. Chodzi o to, że po tym jak Brytyjczycy zaatakowali Buenos Aires i je zdobyli, miasto udało się wyzwolić ostatecznie, ale ponieważ ludzie bali się kolejnego ataku, no to władze, wtedy jeszcze kolonialne, postanowiły wprowadzić szkolenie wojskowe na szerszą skalę, zwiększyć zapas broni, rozdawać ludziom broń, zmilitaryzować społeczeństwo, żeby mogło się lepiej bronić. Więc mamy sytuację, w której ludzie mają broń w rękach. Nie? Następnie portugalski król migruje sobie z Lizbony do Rio de Janeiro, o czym robiłem mówiłem dużo w serii brazylijskiej. W każdym razie, fakt, że portugalski król jest tuż obok, znaczy relatywnie tuż obok, bo to były dalej 2000 km czy 3, ale jest tuż obok, a Portugalia od zawsze, właściwie od zawsze, była w sojuszu z Wielką Brytanią, no to była szansa, że jak się sytuacja zaogni, a w 1810 roku wojny napoleońskie w najlepsze trwają i Napoleon powoli zaczyna kontrolować prawie że całą Europę, no pojawiły się potężne obawy, że za chwilę z tejże Brazylii przyjdzie połączony brazylijsko, właściwie portugalsko-angielski atak. W związku z powyższym nastroje były gorące. Widmo wojny jakby wisiało nad Argentyną, nad Rio de la Plata właściwie jeszcze wtedy. W 1808 roku Ferdynand VII zostaje zmuszony do abdykacji, podobnie jak jego ojciec Karol IV, ale o tym mówiłem więcej w serii brazylijskiej i francuskiej. W każdym razie na tronie zasiada Józef Bonaparte. Nie ma to swojego przełożenia na sytuację w Rio de la Plata od razu, Trwa to łącznie 2 lata, ale w końcu po 2 latach, 18 maja 1810 roku w Buenos Aires, która jest stolicą Rio de la Plata, wybucha rewolucja majowa. Generalnie rewolucjoniści domagają się tego, żeby wicekról Baltasar Hidalgo de Cisneros ustąpił. On oczywiście ustąpić nie chciał, w związku z powyższym wybuchła przeciwko niemu rewolucja. W tym czasie trwała też inwazja przecież francuska na Hiszpanię, bo co prawda Józef Bonaparte był hiszpańskim królem z namaszczenia Napoleona, ale spora część Hiszpanii była przeciwko temu i trwała wojna domowa w Hiszpanii, która potrwała jeszcze kilka lat. W każdym razie ma to, jak już mówiłem, dewastujący efekt na kolonie. Rewolucja majowa w Buenos Aires kończy się tym, że władzę w kolonii przejmuje Primera Junta, czyli pierwsza junta, a właściwie pierwsza pełna nazwa to jest tymczasowa junta rządząca prowincjami Rio de la Plata. I oczywiście ta junta uważała, że rządzi w imieniu króla Ferdynanda VII, który był zmuszony do abdykacji. W ten sam sposób sprzeciwiała ona się wprost temu, kto rządzi w Madrycie, i to była generalnie rebelia lojalistów wobec byłego obalonego króla. Grupa ta junta składała się z 9 mężczyzn, 9 urzędników wojskowych i tak dalej. W każdym razie tych, którzy mieli najwięcej wpływu, którzy przejęli władzę. Pod koniec roku została ta junta jeszcze powiększona o przedstawicieli pozostałych poza Buenos Aires prowincji i tak powstała junta grande, wielka junta. A w tak zwanym międzyczasie, w odpowiedzi na to wszystko, odłącza się od Rio de la Plata Paragwaj, o czym mówiłem już w odcinku Wojnie Paragwajskiej, tam was odsyłam. W każdym razie kolonia Rio de la Plata składa się na tym etapie z Urugwaju, części Argentyny i Boliwii. Aczkolwiek twierdzi, że kontroluje wszystkie ziemie na południu ówczesnej Argentyny, czyli całe dzisiejsze terytoria południowej Argentyny i także potężne obszary Amazonii i tak dalej. No ale w praktyce ich nie kontrolowała. I wszystko to, co kontrolowała ówczesna junta, nazywało się Zjednoczonymi Prowincjami Rio de la Plata. Jak spojrzycie sobie na symbolikę Zjednoczonych Prowincji Rio de la Plata, to zobaczycie, że flaga jest bardzo podobna do dzisiejszej flagi Argentyny, tylko ma ciemniejszy niebieski, herb jest bardzo podobny i wszystko już zaczyna iść w stronę tego, żeby to wyglądało jak Argentyna, aczkolwiek Zjednoczone Prowincje Rio de la Plata dadzą początek 3 państwom łącznie, czyli Urugwajowi, Argentynie i Boliwii. Jeżeli chodzi o samą wojnę, która trwała przecież 8 lat, to nie będę was zanudzać konkretnym przebiegiem kampanii. W dużym skrócie mówiąc, opierała się ona o armie maszerujące wzdłuż rzek, o statki pływające po tych rzekach, ale także morskie jednostki. I w dużym skrócie mówiąc, trwała 8 lat, ponieważ terytorium było ogromne, słabo zaludnione, więc wojna się już działa się bardzo powoli. To, co jest jednakowoż ważne, to to, że po 8 latach ciężkich walk udało się pokonać, nazwijmy ich grupą patriotów, bo byli patrioci i royaliści, udało się patriotom wyzwolić spod wpływów kolonialnych hiszpańskich, ale warto to zauważyć, że nie walczyli oni tyle bezpośrednio z samą Hiszpanią, czy też bezpośrednio z napoleońską władzą ustanowioną w Hiszpanii, ale z lokalnymi royalistami. Więc tu mamy dosyć skomplikowaną konstrukcję, bo argentyńska wojna o niepodległość, czy jak to woli, wojna o niepodległość Rio de la Plata, była równocześnie wojną wyzwoleńczą, narodowo-wyzwoleńczą, wojną antykolonialną, ale także wojną domową. Można to oczywiście porównywać do wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, ale różnica polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych jakby na miejscu większość była za niepodległością, a Brytyjczycy dosyłali wojsko bezpośrednio z Wielkiej Brytanii. Natomiast tutaj większość walk i większość żołnierzy i większość sporu była wewnątrz Rio de la Plata. Upraszczając ten skomplikowany spór pomiędzy royalistami a patriotami, pomiędzy tymi, którzy chcieli niepodległości, ale jako monarchia, tymi, którzy chcieli niepodległości, ale jako republika, tymi, którzy nie chcieli żadnej niepodległości i tak dalej. W 1816 roku ci, którzy byli za po prostu niepodległością, zebrali się w mieście Tucumán i w tymże Tucumán dokonali deklaracji niepodległości Rio de la Plata. To jest, można powiedzieć, symboliczna także deklaracja niepodległości Argentyny. Aczkolwiek wojna nie była jeszcze zakończona, Argentyna jeszcze nie istniała. Nie wdając się w didaskalia, bo jak już mówiłem, ta wojna była naprawdę skomplikowana. W międzyczasie były hunty, były te hunty obalane, były wprowadzone rządy dyktatorskie, były marzenia o wprowadzeniu Republiki Federalnej na wzór Stanów Zjednoczonych. No, trwało to dosyć długo. Była także, powstawały także sojusze konkretnych prowincji, czy województw można powiedzieć, które walczyły z innymi prowincjami, gdzie przeważały przeciwne interesy. Na to wszystko była też portugalska inwazja z Brazylii, która faktycznie nastąpiła. W związku z powyższym był absolutny chaos, ale ja chciałem zmieścić całą historię Argentyny w jeden odcinek, więc będę bardzo mocno upraszczać teraz. W środku tego całego chaosu, znowu w Tucumán, ma miejsce kolejny kongres prowincji, na którym to kongresie opublikowano pierwszą konstytucję, oczywiście konstytucję dla Zjednoczonych Prowincji Rio de la Plata. Konstytucja ta była republikańska w swoim charakterze, zakładała trójpodział władz, parlament osobno, najwyższego dyrektora jako takiego prezydenta osobno, sądy osobno, no generalnie bardzo oświeceniowe myśli, bardzo nawiązujące pięknie do ideałów rewolucji francuskiej z samego początku oczywiście. Problem polega na tym, że konstytucja ta została napisana i przepchnięta przez przede wszystkim przedstawicieli największej prowincji, najważniejszego miasta, czyli Buenos Aires, ale przedstawiciele pozostałych prowincji powiedzieli, że nie, oni takiej konstytucji nie chcą. I w ten sposób jakby konstytucja była, ale nikt jej nie chciał słuchać. Oczywiście, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, oznacza to wojnę. I wojna domowa w tym wypadku jak najbardziej miała miejsce i ostatecznie pół roku później, 1 lutego 1820 roku, ma miejsce bitwa pod Cepeda, która nie była specjalnie imponująca, bo łącznie brało w niej udział 4-5 tysięcy ludzi. W każdym razie starły się tam dwie siły, federaliści i unioniści. Unioniści zakładali budowę państwa unitarnego ze scentralizowanym rządem, który ma duży wpływ na sytuację w regionach. A federaliści żądali republiki o charakterze federalnym. To znaczy, jedni chcieli państwa takiego stylu ówczesnych, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych, gdzie jest bardzo silna władza w regionach, a słaba władza centralna, a ci drudzy dokładnie przeciwnie. Ponieważ bitwę wygrali federaliści, no to konstytucja, która przewidywała rządy unitarne, bo była pisana przecież ludzi ze stolicy, no została jak najbardziej zaorana. W kraju panuje chaos przez kolejnych 6 lat, mniejszym lub większym nasileniem trwa także wojna domowa, nie do końca wiadomo kto rządzi i tak dalej, ale ponieważ, jak już mówiłem, kraj jest ogromny, a ludzi mieszka mało, no to tak większość ludzi mogła nawet nie zauważyć, że trwa wojna, bo ta wojna była daleko od nich, no bo wyobraźcie sobie, że gdzieś 1000 kilometrów od was miała miejsce bitwa, gdzie starło się 4000 ludzi, to naprawdę jest jakaś skala żadna. Ale w owym czasie w Rio de la Plata mieszka, jak już mówiłem, ponad 500 000 ludzi i taką zbiorowością trzeba jakoś zarządzać. Więc wreszcie w 1826 roku zbiera się kolejny kongres Tucumán, który produkuje kolejną konstytucję, która znowu ma charakter centralistyczny, scentralizowanej władzy w stolicy i wybiera sobie nawet pierwszego prezydenta, który, uwaga, nosi tytuł prezydenta Argentyny, którym zostaje Bernardo Rivadavia. W ogóle sam Rivadavia urodził się w Buenos Aires i w 1814 roku, kiedy na tron wrócił Ferdynand VII obalony 6 lat wcześniej przez Napoleona, to on jechał po to, żeby wybłagać króla, żeby wziął jakiegoś swojego syna, albo może kuzyna, albo kogoś z rodziny królewskiej, żeby był wicekrólem Zjednoczonych Prowincji, po to, żeby Zjednoczone Prowincje miały trochę więcej autonomii, ale jakby jak najbardziej należały do królestwa. No ale Ferdynand VII był zainteresowany absolutystyczną władzą i nie był zainteresowany tym, żeby oddawać władzę nad Zjednoczonymi Prowincjami. Więc niewiele z tego wyszło, a sam Rivadavia został gubernatorem Buenos Aires i miał mocno modernizacyjne ambicje. Zbudował w mieście wiele parków, szkół, ale przede wszystkim także Uniwersytet Buenos Aires, zresztą działający do dziś. Jednakowoż prezydencja Rivadavii została zdominowana przez wojnę z Brazylią, o której znowu mówiłem w odcinku o wojnie paragwajskiej. W każdym razie Brazylia najechała Urugwaj, który należał wtedy do Zjednoczonych Prowincji i wojna ta zakończyła się tym, że Urugwaj uzyskał niepodległość, a w tym samym czasie swoją niepodległość ogłosiła Boliwia i w ten sposób z całej tej Republiki Zjednoczonych Prowincji zostaje tylko Argentyna. I tak mniej więcej ukształtowały się granice Argentyny na północy. A sam Rivadavia się za bardzo nie narządził, bo po zaledwie półtora roku na stołku został zepchnięty, ponieważ on chciał państwo centralizować, chciał budować państwo unitarne, a prowincje były bardzo silne, tendencje odśrodkowe były bardzo silne i ci, którzy byli za federalnym modelem państwa, po prostu zepchnęli go ze stołka. I to był kolejny tylko krok w tym całym chaosie, ponieważ w trakcie swojej wojny o niepodległość od 1810 roku Rio de la Plata przerabia, tak, najpierw jest junta, potem są kolejne triumviraty, następnie krajem rządzą najwyżsi dyrektorzy, potem do głosu dochodzą bardziej fani federalizmu, więc w cudzysłowie rządzą, ale mają mało realnych władzy, gubernatorzy Buenos Aires, którzy zarządzają polityką zagraniczną, bo z grubsza był taki deal, że okej, Buenos Aires jest największym miastem, jest najważniejsze, więc ten, który zarządza Buenos Aires, zajmuje się polityką zagraniczną pozostałych prowincji, ale zarządzaniem konkretnych prowincji zajmują się lokalne elity. Potem prezydentem przez te półtora roku jest Rivadavia, potem znowu są problemy, bo znowu wracamy do modelu, w którym jest gubernator Buenos Aires, który zarządza polityką zagraniczną i w 1831 roku powstaje Konfederacja Argentyńska, która powstaje po kolejnej wojnie domowej, która trwała w latach 1828-31 i w dużym skrócie mówiąc, były tam dwa sojusze, unitarianie i federaliści. Federaliści to były generalnie te prowincje, które znajdowały się u ujścia rzek, czyli Buenos Aires, Santa Fe czy Corrientes, natomiast prowincje, które były w głębi kontynentu, czyli Córdoba, Tucumán czy Mendoza, były za modelem państwa unitarnego. Ostatecznie wojnę tę wygrają te trzy prowincje, że tak powiem, znajdujące się na wybrzeżu albo wzdłuż tych wielkich rzek i pozostałe zostaną zmuszone do podpisania paktu federalnego i w ten sposób powstaje ta Konfederacja Argentyńska, jak sama nazwa wskazuje, jest to kraj złożony z innych mniejszych krajów, które dobrowolnie zgodziły się wstąpić do tej konfederacji, ale w każdej chwili mogą zmienić zdanie. No ale z tą zmianą zdania był pewien problem, ponieważ władzę nad Buenos Aires i zarządzaniem polityką zagraniczną wziął się Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas rządził przez prawie dwa lata, po czym wrócił na stołek, bo znowu obalili go, by znowu była wojna domowa krótka i szybka i wrócił, że tak powiem, do władzy Juan Manuel de Rosas w 1935 roku, czyli po dwóch latach nierządzenia, i rządził przez 17 kolejnych lat, aż do 1852 roku. I w tym czasie Juan Manuel de Rosas pokazał, jaką wizję państwa chciałby mieć najbardziej. To znaczy, był kult jednostki, czyli jego, był terror państwowy, było zażynanie opozycji, dosłownie. No generalnie Argentyna była wtedy bardzo nieprzyjemnym miejscem do życia, jeżeli się nie popierało Juana Manuela de Rosasa. Poza tym sam de Rosas funkcjonował sobie w swojej willi na głębokich przedmieściach Buenos Aires, powiedzmy w ten sposób, i tam pod tam stałą i bardzo mocną ochroną sobie funkcjonował, troszeczkę odpływając od tego, jak wygląda sytuacja w kraju, jak każdy, kto rządzi zbyt długo, to jest tam magiczna granica, powiedzmy 10 lat, zaczyna zupełnie się rozjeżdżać z rzeczywistością. Tak też było z Rosasem. W trakcie jego tych 17 lat u władzy, tej drugiej kadencji, powiedzmy w ten sposób, poza wprowadzaniem terroru w kraju, zajmował się tym, że stoczył wojnę z Urugwajem, wojnę z Francją i Wielką Brytanią, które blokowały port Buenos Aires, następnie wielką wojnę z Brazylią, którą Argentyna przegrała i straciła dominującą pozycję nad ujściem rzek, tych wszystkich rzek regionu Platy. I efekt był taki, że w 1852 roku Rosa zostaje zepchnięty ze stołka przez innego lokalnego caudillo, Justo José de Urquiza, który był gubernatorem prowincji Corrientes. I ten Justo José de Urquiza przeprowadził Argentynę przez kilka transformacji ustrojowych, bo był także tymczasowym dyrektorem Konfederacji Argentyńskiej, aż wreszcie został prezydentem Konfederacji, bo w 1854 roku w Argentynie pojawia się urząd prezydenta, znaczy pojawia się na nowo. Ponieważ w 1853 roku powstaje konstytucja, nowa konstytucja Argentyny, która obowiązuje do dzisiaj. Ta konstytucja była bardzo mocno wzorowana na konstytucji amerykańskiej i wszystko byłoby cacy w Argentynie, gdyby nie fakt, że w trakcie tej wojny o władzę nad Buenos Aires, Buenos Aires wzięło i odłączyło się od Konfederacji. Yep. Był dyktator w Buenos Aires, który pilnował pozostałe regiony terrorem, żeby się nie odłączyły od Konfederacji, a kiedy on władzę stracił, no to jego następcy odłączyli Buenos Aires od Argentyny. Taka sytuacja. I w 1852 roku mamy Buenos Aires osobno i Argentynę osobno. I Buenos Aires włączy się z powrotem do Argentyny w 1861 roku, kiedy powstanie wreszcie Republika Argentyny, którą znamy do dzisiaj. Warto jednak zauważyć, że wtedy w latach 50. XIX wieku są w cudzysłowie dwie Argentyny. I znów pojawia nam się bitwa pod Cepeda, tym razem w 1859 roku, która to bitwa zakończy się tym, że wygra Konfederacja i Buenos Aires będzie musiało grzecznie się z powrotem przyłączyć do Konfederacji Argentyńskiej. Ale żeby dorzucić kolejny twist do tej historii, która robi się już naprawdę gruba, mimo że mega ją upraszczam, to prezydentem Republiki Argentyńskiej zostaje poprzedni gubernator Buenos Aires, czyli Bartolomé Mitre, który pojawił się już w odcinku o wojnie paragwajskiej. I tu następuje ciekawy twist, bo Argentyna funkcjonuje już 50 lat, kiedy Mitre zostaje wybrany prezydentem, licząc od 1810, od początku wojny o niepodległość Argentyny. I Mitre wiedział, że po 50 latach wojen domowych, rewolucji, terroru i tak dalej, trzeba zacząć budować jakiś kraj, który będzie się nazywał czymś innym niż wojaczką. Więc postanowił on, że ponieważ w 1860 roku dokonano pewnej korekty konstytucji, nowelizacji, która miała jakby przyczynić się do tego, żeby była ona bardziej dostosowana do lokalnych realiów, Mitre poprosił, żeby dokonać zmiany polegającej na tym, że prezydent ma być wybierany nie w wyborach powszechnych, a przez elektorów. Elektorzy, znaczy na wyborach powszechnych wybierani są elektorzy, którzy następnie głosują bezpośrednio na prezydenta, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych zresztą. I Mitre dzięki temu mógł tutaj troszeczkę pozmieniać liczbę elektorów dla danej prowincji, żeby zmniejszyć albo zwiększyć wpływy danej prowincji, a na to wszystko, jako swojego wiceprezydenta, gdyż ta Argentyna ma wiceprezydenta, wziął Marcosa Paza. A Marcos Paz był gubernatorem prowincji Entre Ríos, tej sąsiedniej względem Buenos Aires, z której to pochodził Justo José de Urquiza, który obalił tego terrora de Rosasa i w której to ruch jakby separatystyczny bądź federalistyczny, zależnie od nastrojów, był najsilniejszy. I tak oto Argentyna przeżyła 6 lat bez wojny. Znaczy nie do końca, bo w tym czasie wybucha wojna z Paragwajem. Ale ta wojna z Paragwajem nie jest tak destrukcyjna dla Argentyny, jak były te wojny domowe. Niemniej jednak Mitre prezydentem był bardzo dobrym, zręcznie rozładowywał napięcia wewnątrz kraju i Argentyna wreszcie przestała walczyć sama ze sobą, a zaczęła z jakimś przeciwnikiem zewnętrznym, który ją najechał. I w ten sposób przez 52 długie lata powstawała niepodległa Republika Argentyny, którą znamy dzisiaj. I myślę, że to jest świetny moment, żeby postawić kropkę, a w kolejnym odcinku opowiem wam, kim i skąd się wzięli Argentyńczycy jako nacja, a w następnym... A, następnego spoilerować nie będę. W każdym razie dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.